Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marta Miś, pracuję w Dziale Edukacji Zachęty i mamy dzisiaj ogromną przyjemność gościć dr Annę Manicką z Muzeum Narodowego w Warszawie, która opowie o twórczości Marii Hiszpańskiej-Neumann. To jest wykład z cyklu Jesienna kolekcja Zachęty, czyli przybliżamy postaci pięciu artystek, których prace znalazły się w tym roku, wzbogaciły naszą kolekcję. Tutaj możecie Państwo zobaczyć wyimek z tego, co trafiło do naszych zbiorów. Specjalnie koleżanki z działu zbiorów i inwentarzy postanowiły pokazać Państwu takie nieoprawione prace. Normalnie zazwyczaj są przykryte paszportu, są oczywiście oprawione i za szkłem. Natomiast tu Państwo możecie zobaczyć też papier, warsztat, jak to wygląda tak naprawdę poza tą ramką. To, co też dla nas było bardzo ciekawe, to, że Maria Hiszpańska-Neumann, która jest wybitną polską, była wybitną polską graficzką, ale też była zwana polską Käthe Kollwitz, a ponieważ w tym momencie jeszcze trwa wystawa Strajk, na której pokazujemy cykle graficzne Käthe Kollwitz, również ze zbiorów Muzeum Narodowego, więc połączyliśmy wszystko ze sobą i w ten sposób mam nadzieję, że też coś ciekawego o naszej kolekcji, o Marii Hiszpańskiej-Neumann i potem zapraszam na wystawę o Käthe Kollwitz, Państwo się dowiecie. Także ja oddaję głos Pani Annie i bardzo dziękuję.
Miło mi bardzo Państwa powitać w ten miły wieczór. Maria Hiszpańska-Neumann jest artystką, która mnie fascynuje, ponieważ jest artystką zaangażowaną, absolutnie nie ukrywam. Dlatego się ją nazywa polską Käthe Kollwitz, że to jest również sztuka o skrzywdzonych, bitych i, że tak powiem, gnębionych. Cała prezentacja nazywa się Współczucie wyobraźnia serca. Jest to tytuł wzięty z wiersza Wisławy Szymborskiej, Drobne ogłoszenia. I oczywiście nie będę go cytowała całego, ale zaczyna się tak. Ktokolwiek wie, gdzie podziewa się współczucie wyobraźnia serca, niech daje znać. Niech cały głos niech o tym śpiewa i tańczy, jakby stracił rozum. Ponieważ współczucie nie jest aż tak częstym przywilejem, a szczególnie u artystów, to znaczy jest to niestety problem wielu lewicowych artystów, z mojego punktu widzenia jako historyka sztuki współczesnej, którym tego współczucia brakuje. Jest to pewien paradoks, obserwuję go od wielu lat, że sztuka zaangażowana czy też sztuka krytyczna wcale nie musi łączyć się ze współczuciem. Ale miło jest powiedzieć, że Hiszpańska-Neumann tym współczuciem jest jak najbardziej, prawdę powiedziawszy, cała jak uosobieniem. Chcę powiedzieć sporo na temat rodziny Marii Hiszpańskiej-Neumann, dlatego że jestem zdania, że to, jakim była człowiekiem i jaką stała się później artystką, wzięło się stąd, z jakiej pochodziła rodziny. Nazwisko hiszpańskich jest, głowę daje, że szczególnie w głowach kobiet, no, że tak powiem, gdzieś tam brzęczy, gdzieś tam cicho tkwi, ponieważ hiszpański to oczywiście jest znany szewc. Mamy teraz rodzinę, w której oczywiście sama bohaterka dzisiejszego naszego spotkania, to jest ta malutka dziewczynka po środku w koralikach, jakżeby inaczej, z matką i z babcią. Ojciec jej stoi, to jest ten z zasłoniętym okiem i... Przepraszam. A po prawej stronie są dwaj bracia jej, czyli jeden z nich jest jej bratem. I teraz... Jaką mamy sytuację? Oczywiście dom istnieje jak najbardziej, znajduje się na Narbuta, nie jest już własnością rodziny. Z tego, co się dowiedziałam, przeczytałam, że zmieniono również monogram na bramie. Zdjęcie jest, że tak powiem, powszechnie dostępne i bardzo ciekawiło mnie, że tak powiem, czy pozostałe postacie są znane po prostu w ogóle, ponieważ no, tu jest wyjątkowo takie, oczywiście, że to zdjęcie jest to w określonym typie i ciekawiło mnie w ogóle, jakie jest jego ewentualne, czy że tak powiem, było więcej tego typu zdjęć. Jej ojciec, Felix, po maturze pracował jako czeladnik. Skończył prawo na Sorbonie, ale jednocześnie pracował w garbarni, co oczywiście później miało ogromne znaczenie w przypadku swojego zawodu późniejszego. Co jest takie dla mnie bardzo istotne. W 1918 roku rodowa biżuteria tej rodziny została przekazana na skarb narodowy. Drugą taką rzeczą, która jest również dla mnie wyjątkowo ciekawa, interesująca, to jest to, że posiadłość, która była własnością rodziny, osada Kilińskie w 1922 roku, tuż po odzyskaniu niepodległości, została przekazana jako siedziba, jako przyszłe miejsce domu pracy twórczej, dla naukowców. Jeśli mają Państwo chęć, chyba w Zupie na Gwoździu są wspomnienia Wańkowicza o Mądralinie. To oczywiście nazywało się Mądralin, no oczywiście lekko ironicznie, to oczywiste. Ale z tego domu korzystali również inni ludzie, korzystali naukowcy bardzo długo i korzystają do tej pory. I jest to, jest, że tak powiem, jeżeli w rodzinie ktoś taki stoi, to potem pewne rzeczy wyglądają w ściśle określony sposób. Tym bardziej, że dalej to wygląda w ten sposób, że ojciec walczy o niepodległość z bronią w ręku, że tak powiem, w szeregach PPS-u. Tutaj co... Jak patrzyłam, to przechowywał w tym czasie podczas pierwszej wojny i Dzierżyńskiego, i Marchlewskiego, ale i Stefanię Stępałowską. Był inicjatorem Piłsudskiego, no jasne, ale ten Dzierżyński i ten to tak mi utkwił, ale pomyślałam sobie chociażby już Stępałowska, Piłsudski. Był inicjatorem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, co też jest jak gdyby no, siła, tężyzna, patriotyzm. Na wojnę polsko-bolszewicką poszedł razem z synami. I ojciec zginął podczas bombardowania w 1939 roku. Mówię o tym tak dużo, ponieważ jak gdyby no, posiadanie takiego ojca, takich braci jest no, jak gdyby pewnym skarbem, pewną dziedzictwem, które się potem nosi. Jeśli chodzi o ojca, dlaczego mówię, że każda kobieta zna to nazwisko? To jest z 1925 roku reklama prasowa firmy obuwniczej Stanisław Hiszpański w Tygodniku Ilustrowanym. I to był jeden z trzech warszawskich szewców. Sklep mieścił się na krakowskim przedmieściu. Zastanawiam się, dlaczego logo jest z niedźwiedziem, bo ta niedźwiedzia łapa nie jest taka do tego pięknego bucika, ale może to chodzi o to, że niedźwiedź to kojarzy się z siłą, precyzją. W każdym razie ten niedźwiedź trzyma w łapie narzędzia szewskie. On nic z tym, jak gdyby tworzy ten but. Dobre obuwie, tylko z własnej pracowni. Oficerki, co było specjalnością Hiszpańskiego? Były to oficerki, buty do konnej jazdy, lakierki, pantofelki balowe. Mówiono, że w butach od Hiszpańskiego przejdziesz 2000 kilometrów. One były ręcznie robione. Powiem tak, ja we własnej rodzinie mam historię jednej ze swoich ciotecznych prababek, która zbierała na to, żeby mieć buty od Hiszpańskiego, po czym trafiła w nich do powstania, do obozu w Babelsbergu, gdzie do obozu pracy na szczęście, wróciła do Warszawy w tychże butach i ja jeszcze aż dziedzicząc jej mieszkanie, jak gdyby znalazłam te buty i pomyślałam sobie, że rzeczywiście te 2000 kilometrów to coś w tym jest, po prostu jest to ogromny dystans. Oprócz, no, że tak powiem, tak jak mówię, że tak powiem, oczywiście było to drogie, te buty zarabiali Felicjan Premier, Felicjan Sławoj Słatkowski, książę Janusz Radziwiłł, Wojciech Kossak, Jan Kiepura, no, czyli takie nazwiska, ale jak mówię, buty od Hiszpańskiego w każdym razie to było to, jak mówię, były robione ręcznie. Jak mówię, jeden z jej braci był również artystą. To są przykłady. Był artystą, ale również był pilotem sportowym. Był ilustratorem literatury antycznej, mitów słowiańskich, zresztą oboje ich to fascynowało. I musimy zdawać sobie sprawę, że oczywiście jest to taka sztuka, jaka powstaje po II wojnie, to znaczy przetworzona, ale jak gdyby no jest to specyficzna taka sytuacja, że oni oboje byli ilustratorami. Bardzo dużo, jak gdyby słowo i obraz było bardzo istotne i odzwierciedlanie tego miało ogromne znaczenie tutaj. Wybierałam to, absolutnie nie ukrywam, z internetu, ale pamiętam książkę, która wyszła parę lat temu właśnie o Stanisławie Hiszpańskim, w ogóle o rodzinie i uważam, że jest to ogromna wyobraźnia. No jak gdyby to jest też zawsze taka sytuacja, że to było obok, jak gdyby z tym się żyło, z tym się wychowywało, wychowywano po prostu. Teraz ona sama oczywiście od 1935 roku studiowała na Akademii Sztuk Pięknej, wcześniej ukończyła gimnazjum Popielewskiej-Roszkowskiej. To jest oczywiście praca ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, bo te przedwojenne są ze zbiorów na muzeum, nie tutaj zachętowskich. Od 1935 do 1939 studiowała na naszej akademii. Nie ukończyła dyplomu przed wojną pod kierunkiem Karola Tichego, Ernesta Czerwińskiego, Stanisława Ostoich-Rostowskiego, Wacława Waśkowskiego. Teraz tu ogromnie żałuję, ponieważ ją zawsze nazywano myszką, a zachowała się grafika, której ja nie mogę znaleźć, bo szukam jej od paru lat. Wacław Waśkowski, zresztą wielki bohater Akademii Sztuk Pięknych i w ogóle artysta, który zawsze pojawia się, kiedy mówi się o, że tak powiem, grafikach przy okazji rocznicy Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, była o tym mowa. Wacław Waśkowski wykonał grafikę, która nazywała się Myszanna. Więc ja jej nigdy nie widziałam, bardzo żałuję, a powiem od razu, dlaczego też mnie interesuje. Dlatego, że jak drzeworyt jest drukiem wypukłym, co będzie można zobaczyć, jak potem podejdziemy do grafik i w ogóle drzeworyt jest w ogóle techniką druku wypukłego, tak onaż Myszanna jest przykładem eksperymentów graficznych Waśkowskiego, mianowicie to jest drzeworyt traktowany jako druk wklęsły. To powiem, jak zobaczymy rzeczy same, to zobaczymy, o co mi chodzi. W każdym razie to jest jedyna jej wzmianka z czasów Akademii, to jest jedyna rzecz, która się tutaj nam z czasów Akademii ocalała. Oczywiście, że nie jest to po prostu praca, tak jak wszyscy rysowali w tamtym czasie studenci, to było oczywiste, że malowali tego rodzaju, czy rytowali tego rodzaju rzeczy. Co pisano w tym momencie o hiszpańskiej Neumann? Mówiono oczywiście, to oczywiste, że wrażliwość na formę plastyczną. Pomyślcie Państwo o czymś takim, jest XX wiek i sztuka powoli, przez wiele wieków dążyła ku temu, żeby osiągnąć absolutne odzwierciedlenie rzeczywistości, żeby jak najbardziej przypominała zdjęcie. I XX wiek zaczyna się od tego odwracać. Oczywiście, że są różni artyści, przeważnie zagraniczni, którzy się do tego najbardziej przyczynili, ale i w Polsce, wiadomo, formiści polscy spowodowali, że sztuka zmieniła swój bieg. I nawet jeśli u nas bardzo prędko awangarda, jak to się mówi, odtrąbiła odwrót i, że tak powiem, właściwie było jej bardzo niewiele, nie bardzo się z nią liczono, to jednak sztuka przedstawiająca skorzystała. I ta wrażliwość, to co napisano o hiszpańskiej Neumann, o ogromnej wrażliwości na formę artystyczną, to jest właśnie to, o czym mówię. W końcu państwowo-twórcza grupa Rytm, która wówczas tworzyła sztukę taką akceptowalną, też korzystała z doświadczeń awangardy, hiszpańska Neumann również. Miała też to, co powiedziałam, od czego zaczynałam, o współczuciu. Kiedy mówiłam, że jestem zdumiona, jak wielu artystów lewicowych, czy też współcześnie, prawda, uprawiających sztukę krytyczną, a wtedy mówiło się zaangażowaną, powiedzmy tą sztukę, która jak gdyby czuje, cierpi, usiłuje jakoś, prawda, zaszczepić ten swój ból innym, jak kiedyś powiedziano. Jak bardzo brak współczucia. U hiszpańskiej mówiono wówczas o ogromnym wyczuciu na problemy społeczne i jednocześnie ogromnej wrażliwości serca. Mamy teraz kolejne grafiki wczesne, przedwojenne. Są one dosyć specyficzne. Mamy grafikę, która dla mnie jest w ogóle ogromnie tajemnicza. Nazywa się oczywiście Śmierć. Trudno, ponieważ jak, że tak powiem, oczywiście myślę, że są to szarytki w tych ich ogromnych welonach, takich jakie opisywała, może Państwo pamiętają, w emancypantkach Madzia, jak opisuje, jak się przeraziła szarytek. W każdym razie wygląda, jakby one same niosły śmierć, czy to miłosierną, czy to straszliwą. W każdym razie osoba, która umiera, no chyba chłopiec, dziewczynka chyba, w każdym razie wyciąga rękę i ci rodzice, którzy już jak gdyby pogodzili się z tą samą sytuacją, to jest oczywiście litografia. Jest to dość tajemnicza grafika. Mamy jedyną odbitkę i chyba w ogóle bardzo dawno jej, że tak powiem, nad nią się nie zastanawiałam jakoś szerzej. Jest oczywiście bardzo charakterystyczne to, co się pojawia i zawsze hiszpańską Neumann fascynowało, mianowicie ogromne stosowanie kontrastów, to znaczy przeciwstawianie światła ciemności. To oczywiście brzmi bardzo banalnie, bo większość artystów przeciwstawia światło ciemności, a światło cień polega na tym, żeby pokazać cień, żeby była praca, żeby były formy trójwymiarowe. Natomiast u niej to się będzie wiele razy przeciwstawiało, poza tym przeciwstawianie ciemnej plamy i jasnego tła i odwrotnie, więc jest to tutaj po raz pierwszy i teraz mamy następną grafikę, która już jest bardziej, przepraszam, proszę nie patrzeć na drugi werset, to nie są żebracy pod figurą, mianowicie najpierw mamy kobietę na tle miasta i siedzącą kobietę. Patrząc od prawej, za pierwszej chwili myślałam, że jest to dziewczynka, ale jest to tęga, masywnie zbudowana, chyba dosyć nieszczęśliwa kobieta, która po prostu ma taki zacięty wyraz twarzy, jaką mają tylko osoby bardzo nieszczęśliwe. A po lewej stronie mamy kobietę, którą jeśli spojrzymy z tego jej futerka, zresztą notabene Możliwe, że łowię takie szczegóły w całe swoje życie. Te trzy guziki to jest to palte, które prawdopodobnie jeszcze niżej ma. To nie jest tak, że guzik, przerwa, tylko są trzy, długa przerwa i trzy. Ono jest wyrafinowane, o tym mówię. Ten paltocik jest jak na... Więc jest to jak pewnie osoba, jak to mówiono wtedy, wysadzona z siodła. Osoba, która utraciła jakiś majątek, osoba, która kiedyś w końcu jest obszyte futerkiem i w ogóle jest dosyć eleganckie to jej odzienie. Natomiast to, co zostawiła, to, co jest za nią, to są jakieś okropne, nędzne podwórka, waląca się chatynka, jakieś mury, jakieś rusztowania. Brzmi to, znaczy wygląda to dosyć, jakby to powiedzieć, przygnębiająco. Jeśli jest stamtąd, to nie bardzo chciałabym tam wracać. Poza tym, jeśli spojrzymy na jej ręce i nogi, które oczywiście to jest forma ekspresji, że jej nogi są wyjątkowo duże, znaczy stopy, a kostki cieniutkie. Ale proszę spojrzeć na ręce, to jest jak na ręce są jak zapałki prawie, że to są jak taka ręka cieniusieńka w przegubie, żylasta i koścista. To jest tak samo. I teraz jest coś, co tutaj również widać, bo z jednej strony jest to, forma jest znakomita, jest doskonale opracowana, po lewej jest nędza osiedla hutniczego. I prawdę powiedziawszy, można czuć to zimno, które czuje ta dziewczynka, która chucha sobie na ręce i kobieta, która idzie z dzieckiem, prawda, zakutanym w jakąś chustę, a w tle po lewej widać ludzi, którzy prawdopodobnie kradną węgiel z bieda szybów. Ci wszyscy ludzie mają albo nie mają pracę w pobliżu huty. W każdym razie nie jest to ani sprawiedliwe, ani szczęśliwe miejsce. Co więcej, czuje się, że Hiszpańska nie szuka tematu, nie szuka, nie demonstruje tego, jak bardzo jest postępowa, tylko po prostu cierpi z tego powodu. Po prawej jest nędza robotnicza, no bo są ludzie, którzy pracują w pocie czoła. Kobiety znowu są bose, znowu mają te okropne, żylaste nogi. Jak gdyby to dziecko, które siedzi na kolanach tej mamy, która jest niżej, nie jest jakimś specjalnym szczęściem, bo jest pewnie nienakarmione, więc jest to u niej bardzo silnie widać. Co więcej, jest takie padające światło, które mnie się zawsze kojarzy, broń Boże, nie bluźnierczo, z Duchem Świętym, ale ono się wielokrotnie pojawia i najczęściej oświetla, broń Boże, nic świętego, tylko właśnie ludzi, którzy przeważnie bardzo cierpią. Jeśli spojrzymy, to ta grafika, która jest nędza robotnicza, ma z prawej sygnaturę, bo ona sygnuje swoje grafiki i rysunki myszką. I tam jest myszka po prawej u dołu. I mamy kolejną przedwojenną grafikę. To są bezdomni wysiedleni i prawdę powiedziawszy, nie wiem dlaczego, ale mnie się to, ponieważ no prawdopodobnie dlatego, że jest to zima, ponieważ są nagie gałęzie, ale to wygląda na potworny mróz i ludzi, którzy utracili dach nad głową, siedzą i praktycznie rzecz biorąc został im koszyk, tobołek, jakaś waliza i diabli wiedzą co. W każdym razie to są ludzie, którzy jak gdyby zostaną na mrozie i właściwie nie wiadomo, czy zamarzną, ponieważ ludzie wysiedleni, u których, że tak powiem, wyeksmitowano, no jakby mają niewielkie perspektywy, nie bardzo mają dokąd pójść, nie bardzo mają... Tak jak się czyta wspomnienia różnego rodzaju działaczek społecznych z tamtego okresu, to naprawdę nie mieli dokąd pójść. To znaczy mogły kobiety pójść osobno, mężczyźni osobno, a dzieci to w ogóle nie wiadomo gdzie. Więc to nie było takie, to nie jest tak łatwo. Domy, które są z tyłu, też nie budzą jakiejś specjalnej perspektywy jako takiego miejsca zamieszkania. Jednak zdaje się, tu są czymś, czego się pożąda. I teraz mamy... Do kogo porównywano hiszpańską Neumann? A to porównywano niesłychanie do Tadeusza Kulisiewicza. I to wielokrotnie to się pojawiało w krytykach przed wojną i myślałam o tym, że Kulisiewicz jest bardziej dekoracyjny. Czy ja wiem, czy ciekawszy, ale z Kulisiewiczem jest podobnie. To jest ta sama sytuacja. Bardzo, może ja jestem na to wrażliwa. To jest również artysta, który prezentuje nędzę ludzką i cierpi z powodu tej nędzy. Dla niego to jest poważny problem. To nie jest coś, co jest motywem, który jest ładny i ciekawy, no bo to zawsze jest bardziej interesujące niż człowiek syty. I po lewej jest chora krowa Kulisiewicza. Widać, że to jest jedyny żywiciel rodziny. Ta krowa po prostu i nieszczęście tych ludzi jest wyczuwalne. Mają podobnie okropne, żylaste, kościste ręce. Natomiast sprawa jest na przedmieściu. Podobno się znali, podobno musieli, że tak by ona musiała Kulisiewicza widzieć. To jest jedyny artysta, z którym chciałabym ją przed wojną porównywać. Prawdę powiedziawszy, pozostałe mi się wydają nadużyciem po prostu. Natomiast jeśli chodzi o, mimo że jej profesorowie to był kto inny, że Kulisiewicza też przecież mogła, ale Kulisiewicza znali.
poznała. Następna grafika przedstawia jak gdyby dla mnie pewne chronologiczne zamknięcie, mianowicie jest to rok 39, aczkolwiek grafika pochodzi z roku 1950, pokazuje wysiedlenie po prostu w tamtym momencie. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że Hiszpańska walczyła podczas wojny. Jest czymś absolutnie zrozumiałym i takim nie wyobrażam, że mogło być inaczej. Była członkiem Związku Walki Zbrojnej i 19 czerwca 1941 roku została aresztowana razem z rodziną profesora Józefa Jana Siemińskiego, ojcem jej przyjaciółki. Trafiła do więzienia w Radomie, w Pińczowie, aż w końcu w Ravensbrück. Trafiła tam 10 kwietnia 1942 roku, tamże zawarła przyjaźń z Bogną Neumann, swoją przyszłą szwagierką. Ragna. Ona wszędzie występuje jako Bogna. Tu siedzi. Nie, to ja wiem, że pani jest Bogna, to wiem, natomiast tutaj po prostu Ragna. W każdym razie ma konkretny numer obozowy 10219. I co jest takie charakterystyczne? Te rysunki, które mamy przed sobą, to również są rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego. Mamy rysunki z cyklu Kobiety w Ravensbrück. Dodam jeszcze tylko, że te rysunki tamtejsze były zakopane w lesie, nigdy nie odnalezione, po prostu, znaczy nie te konkretne, które tu mamy oczywiście. Część została spalona jakoby przez strażniczkę. W każdym razie część ocalała, jest u nas w zbiorach i to wygląda w ten sposób, że w tym czasie była również Maja Berezowska na przykład. I chciałabym teraz przeczytać cytat, który pochodzi z rozmowy z Alicją Gawlikowską-Świerczyńską, byłą więźniarką Ravensbrück, dzisiaj 90-letnią. Cytat jest z 2011 roku, jest z Wysokich Obcasów z Wyborczej. Jak to artystki, cytuję, nie uważały, myślały o rysunkach, coś skrobały i nie widziały, że przyszła dozorczyni i im się obrywało, ale one wygrywały tym, że rysowały. Z tym, że Hiszpańska przedstawiała wszystko dramatycznie, wychudzone postaci, nie bardzo udawało jej się rysowanie dozorczyń. A Berezowska z każdej dozorczyni robiła piękność i one były zachwycone, że dostały w prezencie swoje portrety. Maja wygrywała na tym, a biedna myszka miała trudności. Robiła piękne, autentyczne rysunki z obozu. Jak już pracowała ze mną w tej pracowni, to miała jak na obóz lekkie życie, bo wcześniej to było wożenie cegieł ze statku. Koło obozu było jezioro, a budowali willę dla SS-manów. Gdy człowiek nie miał stałej posady, rana na apelu wyłapywali do prac doraźnych, brudnych, śmierdzących, niszczących ręce. A w obozie siedziały Polki od 1939 roku, właścicielki dóbr z Pomorza, doskonale mówiły po niemiecku i dogadywały się w różnych sprawach. Przekupić można każdego i posadę można było załatwić. Przeczytałam ten cytat tak obszerny, ponieważ na jednej z konferencji poświęconej Maji Berezowskiej rozwiązała się dyskusja na temat właśnie moralności Maji Berezowskiej, powiedzmy, ale to prawda, że zaraz zresztą będzie porównanie, to rzeczywiście są kobiety z Ravensbrück, ten drugi to jest Marsz z cegłami i mamy tutaj kobiety z Ravensbrück, przypuszczam, że jest to albo jakaś po prostu szukanie wszy wzajemne. I mamy obok rysunek Maji Berezowskiej i widać ogromną różnicę, bo na ta druga i tej drugiej, jeśli spojrzą Państwo, to te kobiety są po prostu normalnej tuszy, gładkie na buzi. Maja Berezowska, o ile pamiętam, była królikiem doświadczalnym, więc w ogóle ja tak powiem, o pewnych rzeczach ciężko mówić, ale tutaj nie ma żadnej rzeczywistości. No Berezowska programowo mówiła, że ona tak robi specjalnie, żeby jak gdyby można było wysłać do domu, żeby nikt się nie martwił. Ale tutaj widać to wyjątkowo wyraźnie. Powiedzmy, że Hiszpańska w obozie zajmowała się tajnym nauczaniem. Uczyła historii sztuki, uczyła się też języków, nauczyła się rosyjskiego, czeskiego, chorwackiego. I to, co tutaj widzimy, to jest szopka obozowa. Szopka, którą więźniarki sobie zrobiły. Oczywiście rysunek jest właśnie Berezowskiej. I nawet przez moment zastanawiałam się, czy nie ma tu Hiszpańskiej na rysunku. Jest na pewno przyjaciółka Berezowskiej, ta, która stoi. Ale trudno mi powiedzieć, a poza tym na pewno byłaby śliczna. Znaczy byłaby pełna na buzi, bez żadnych ran i tak dalej. Więc trudno mi powiedzieć, jak miałoby to wyglądać po prostu. Teraz jest coś, co chętnie Panią zapytam, bo to nawet mówiłam na wykładzie dla nauczycieli. Jesteśmy po wojnie. Jesteśmy po wojnie, jesteśmy na początku lat 40. i proszę pomyśleć o tym, co robi artysta, kiedy potrzeba uprawiania sztuki, ona była przecież młodą osobą wtedy, to jest oczywiste. Potrzeba uprawiania sztuki była bardzo silna. Jakie tematy nie opiewały budowania fabryk, budowania socjalizmu w takim najbardziej wyraźnym wymiarze? To po pierwsze było macierzyństwo, po drugie te najważniejsze podstawowe potrzeby, ale zaraz, że tak powiem, udowodnię, że nawet to macierzyństwo jest naznaczone wyjątkową wrażliwością i podejrzewałam przy interpretacji tej grafiki, która jest po prawej, po lewej to jest rysunek, oczywiście to jest chleb, to jest to, co, że tak powiem, jest naszą, że tak powiem, najważniejszą potrzebą w życiu. A po drugie pomyślałam, że jest to ilustracja do legendy, znaczy do legendy, do przypowieści o Salomonie. O tej matce, które przychodzą, przynoszą dziecko. Jedna mówi, że moje zmarło, to jest moje, to jest moja. Salomon mówi, to przetnijcie na pół, a ma prawdziwa matka mówi, to oddajcie jej, byleby tylko mu się nic nie stało. Myślałam, że może to jest to, a znając to, co robiła później, jestem skłonna podejrzewać, że tak być może. Powiedzmy, że tak jak to wtedy kiedyś Herbert napisał, że prawda, poeci stają w obronie dzieci, bo to wtedy uważano, że to jest tacy ci, którzy usiłują się wykręcić od socrealizmu. No ale trudno się dziwić, że usiłują. Dla mnie jest to całkowicie zrozumiałe. I teraz mamy, czy to pani? No właśnie tak myślałam. Nie, tak myślałam, ponieważ to są takie dzieci, które widać, że są robione z natury, widać, że są po prostu... poza tym to co, no jak gdyby no dzisiaj dzieci tego nie robią, jeśli śpią, to na telefonie. Ale tutaj dziecko śpi na książce i dla mnie jest to coś takiego, ewidentnie jest to z, po prostu z natury. No więc jak gdyby bohaterka siedzi, a tutaj jest jako mała dziewczynka. I właśnie mówię, jeżeli dzieci, jeżeli, że tak powiem, coś musimy robić, że tak powiem, no bo artysta musi robić, że tak powiem, musi tworzyć, to właśnie to są tematy, ale one są nasycone bardzo specyficzną treścią, o czym lecimy dalej za chwilę. Mamy teraz rysunek Matka, który jeszcze jest tradycyjny. Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli będziecie Państwo oglądali twórczość właśnie artystów współczesnych w latach 50. opatulone dziecko, poza tym Zachęta robi regularnie wystawy zdjęć, prawda, z lat powojennych i powiedziałabym, że dobro dziecka jest regularnie tematem i te opatulone małe dzieci, prawda, z przytulającą mamą, to jest reguła. Socjalizm daje możliwość rozwoju. Ale już dalej nie jest tak różowo. Popatrzmy teraz na cykl Prowincja, mianowicie na Starą Nauczycielkę i Procesję. Stara nauczycielka idzie z dziećmi, które trochę przypomina Serce Amicisa, prawdę powiedziawszy. I jak znam życie, znała tę książkę, bo że tak powiem, no moje babcia, mama, jeszcze ja ją znałam po prostu. Dla mojego syna już była zbyt ckliwa, taka jest prawda. Ale nauczycielka to jest taka osoba, która jak gdyby oddała życie tym dzieciom. To są te dzieci, które niekoniecznie należą do tej młodej, szczęśliwej mamy, tylko to jest kobieta, która nauczycielka kiedyś się poświęcała swojemu zawodowi, uczyła i nawet jeśli te dzieci dłubią w nosie, nie noszą za nią zeszytu, bo to też jest taki stary motyw, że prawda, nosi się za nauczycielką zeszyty do domu, które ona w domu sprawdza. I te dzieci, które dosyć prawda, są niesforne, a to jest jej życie, to jest jej całość. Tak wygląda motyw dziecka w wypadku hiszpańskim. I dalej jest procesja, to znaczy dziewczynki, które idą do komunii. To też jest gdzieś w małym miasteczku, niekoniecznie w wielkim mieście, tylko tak jak to wygląda na prowincji z wianuszkami. Mamy dalej motyw dzieci. Po pierwsze to, co jest w dzieciach, no jak gdyby to jest uniwersalne. Dzieci zawsze są czymś zachwycone i te, które tutaj stoją, są wstrząśnięte tym, co my przyjmujemy bez komentarza, no bo ostatecznie gwiazdy są, księżyc jest i nie ma co nad tym dyskutować. A dzieci jeszcze mają takie rzeczy, że patrzą, prawda, śpiewają mrugaj, mrugaj, gwiazdko mała i jest to dla nich fascynujące. A potem jest co innego, jest wrażliwość dziecięca. Jest wrażliwość dziecięca, bo jest to oczywiście Pogrzeb Gawrona. I tu mi się przypomina z kolei inna książka Lucy Maud Montgomery, to znaczy Historynka, gdzie dzieci mają swoje zwierzęta i jest tam opis, jak idą pochować tam kota. Ale jak gdyby, no jest to ważne, że uczucia dziecięce są jak gdyby wieczne i niezmienione. Zwracam uwagę, nawet jeśli to były typowe przedstawienia, jak mówię, to córka, tak jak myślałam, to tu już zaczyna się jej własne indywidualne spojrzenie na temat, który, jak mówię, ratował podobno artystów. Wiele razy o tym słyszałam. Ponieważ Polska Ludowa niekoniecznie chciała, że tak powiem, cokolwiek zlecać, osobliwie ilustracje, ale jedno było możliwe, można było wyjechać. I artyści wyjeżdżali. Rzeczywiście Bułgaria, no to jest miejsce, do którego ja jeździłam na wczasy, w dawnych czasach. I ona, i na przykład, o ile pamiętam, Czerwiński, wyjeżdżali do, po prostu tam. Tam mieszkali, tam pewnie dostawali utrzymanie. No jak gdyby przywozili stamtąd ogromne ilości rysunków, to Wielikotyrnowo, które jest po prawej, ten domy tak wysoko piętrzące się jeden na drugim na skalę powtarzają się w wielu grafikach z tamtego okresu, bo nie ona jedna tam wyjeżdżała, oczywiście po wodę. Jak widać, pokazuje to, okropne to jest, no po prostu straszliwą nędzę, skoro wychodzą kobiety okutane w chustki, idą po wodę, prawda, i to jest ich źródło wody. W ten sposób to wygląda. A teraz mamy wreszcie sztukę, która zaczyna być trochę bardziej własna, bo do tej pory mam wrażenie, że jak gdyby pewne rzeczy trzeba i ona to robi, aczkolwiek jak mówię, sama usiłuje się zawsze zerwać takiej z tej smyczy, którą tutaj państwo usiłuje, na które usiłuje wziąć artystów. A tutaj mamy do czynienia z mitami nieklasycznymi i szczerze mówiąc, jak im się bliżej przyjrzeć, to one są straszliwe. To znaczy proszę spojrzeć na to, na prawą pionową rycinę. Mamy, to są już grafiki, które są zachętowskie, to jest właśnie część darów. Ta postać, która jest po prawej, ma troje kończyn, trzy pary kończyn, nie troje, tylko trzy pary. Ma i ręce, i dwie pary nóg, a te drugie środkowe nogi są na tyle straszliwe i ostre, że przebija własne młode po prostu. A poza tym wygląda, jakby się jeszcze raz rodziło coś nowego. Trudno powiedzieć, to jest, powtarzam również, tak jak rycina po lewej i mamy tam straszliwą pazurzastą łapę, która, prawda, ląduje na piersi tego stwora, który właściwie nie wiadomo, czy jest syreną, czy jest kaczką. On ma takie dwie łapy z takimi błonami między pazurami i taki wielki brzuch. W każdym razie wygląda i tam również jest przytrzymywany za tą łapę, jest przytrzymywany z pazurami po prostu tak samo. Więc są to okrutne. Mity też oczywiście, że są okrutne, klasyczne nasze, także te z greckie i późniejsze, ale tu są po prostu jeszcze inne. Mamy też więcej mitów nieklasycznych i one wszystkie zawsze po pierwsze pojawiają własne stwory, co świadczy o ogromnej inwencji. Stwory, które ni to przypominają dinozaury, ni to centaury, a potem młodość wcale nie jest taka piękna, no i z tego wszystkiego rodzi się człowiek, który jest zupełnie, myślę o prawej dolnej grafice i myślę, że jest to coś, co jak gdyby z tego wszystkiego rodzi się w końcu człowiek tak jak my, takim jakim jest. To jest też pewna pochwała nas, jacy jesteśmy, jako naszej formy, tej, która funkcjonuje. W roku 60. hiszpańska to jest rysunek, który jest ze zbiorów Muzeum Narodowego. Mam go jeden jedyny, nie mam więcej z tego okresu i w ogóle jeden jedyny i ze zdumieniem go odkryłam, kiedy przeglądałam nasze zbiory. Nazywa się, to jest rysunek z Egiptu. Ona tam była dłużej, dostała również stypendium i stamtąd pochodzi cały szereg rysunków. Oczywiście kobiety te na tych, bo to są oczywiście konie czy osiołki pewnie, tyłem. I oto kobiety są tak okutane, że po prostu właściwie powstał z tego taki jakiś straszliwy namiot. Chcę też powiedzieć, znowu jest widać, dlaczego myślę, dlaczego pokazałam wcześniej Kulisiewicza. Dlatego, że Kulisiewicz, który stracił podczas II wojny cały swój dorobek graficzny, wszystkie deski i tak dalej, powiedział nigdy więcej grafiki, również po wojnie robił tego rodzaju rysunki. Kulisiewicz nie był w Egipcie, ale robił takie rzeczy z Brazylii. Tu jest przede wszystkim tamponowanie i pruszenie, to znaczy tamponowanie, czyli widać, że brała jakąś tkaninę, którą potem moczała w farbie i odciskała te wszystkie kropeczki malutkie, które są. To, że farba jest nieregularnie rozłożona, wynika z zapryskiwania tego, zalewania, że tak powiem, także jest to nadzieja na efekty przypadkowe. Znaczy, uważam to za wyjątkowo cenne i uważam, że jest to cała taka linia po prostu wśród artystów z tego okresu, którzy szukali swoich własnych środków wyrazu. Jak mówię, dlatego uważam, że wpływ jej na Kulisiewicza był, znaczy Kulisiewicza na nią był spory, ponieważ właśnie to wraca jak gdyby, więc jeszcze raz, że tak powiem, to się pojawia. I teraz mamy rok 61, jak również na co chcę zwrócić uwagę. Jeśli Państwo patrzyli na grafikę poprzednio, to linia była ciągła, dosyć kręta, w miarę prowadzona tak jak gdyby bez bólu, to ponieważ w dużym stopniu to są drzeworyty, drzewo stawia opór, natomiast linoryt nie stawiał, bo to są drzeworyty, więc nie ma tak, że po prostu, że łatwo jest w linorycie, łódko idzie łatwiej, im jest mniejsze, wymaga mniejszego wysiłku. Ale tutaj kreska się rwie. To się zaczyna później, dopiero na początku lat 60. Kreska się rwie, nie jest taka obła, wygodnie prowadzona, tak jak gdyby artystka szukała nowego środka wyrazu. Oczywiście czas nadziei, kobieta jest z brzuchem, jest w ciąży i mamy oczywiście zaduszki, kiedy wygląda na to, że ci wszyscy ludzie albo są tymi, których się niesie ze sobą, tymi, którzy odeszli, albo być może są tymi, którzy idą z nami odwiedzać. Zwracam uwagę na tą kreskę, ponieważ jeśli Państwo zobaczą tutaj, jest zupełnie inaczej. A jeśli już w ogóle cofniemy się do wcześniejszego, proszę pomyśleć, że jest to spadkobierczyni naszej wielkiej dumy narodowej, to znaczy grafiki dwudziestolecia międzywojennego, to znaczy artystów Rytu, wszyscy oni byli jej nauczycielami. To jest pewna klasa, której zazdroszczono nam w Europie w dwudziestoleciu międzywojennej. Osobliwie to zabawne artyści radzieccy na przykład po prostu uważali, że jesteśmy wzorem do naśladowania, aż się boję, że tak powiem, bo to niekoniecznie dobra rekomendacja, ale jednak. I uważano, że polski drzeworyt w dwudziestoleciu to jest pewna jak gdyby klasa sama w sobie. I teraz proszę spojrzeć na kreskę tutaj, jak była cięta, jak to wyglądało, a tutaj ona pierwszy raz zaczyna być. Oczywiście, to prawda, jest to moment, kiedy już w Europie pojawia się sztuka gestu, kiedy pojawia się, że tak powiem, czyli malowania, że tak powiem, wycinania, rysowania z ogromną energią. Natomiast u niej to się również pojawia i uważam, że jest znakomite. I mamy jeszcze z cyklu Pieta. Mamy wreszcie do czynienia ze sztuką religijną, która za moment do tego przejdziemy, przejawia się w jej pracach, znaczy w wystroju kościołów. I Pieta, proszę spojrzeć, to jest to sam sposób cięcia, ta sama perspektywa, ta sama stylizacja. Szczególnie ten Chrystus po prawej jest straszliwy. Po pierwsze, ręce ma długie i cienkie, bo wisiał na tych rękach. I natomiast spojrzenie matki jest właściwie, mimo że to jest bardzo syntetyczne przedstawienie, jest nacechowane ogromną czułością. A twarz też jest taka, przecież mówią, że Chrystus się udusił na tym krzyżu, bo to tak było straszne. I on wygląda na osobę uduszoną. I tak jak gdyby u niej to widać po prostu. Tak jakby współodczuwała z nim. O tym mówię, kiedy mówię, że artysta zaangażowany powinien czuć. I z nią tak to jest. No i teraz mamy jeszcze Legendy Panońskie. Ona pracowała jako ilustratorka. Tych ilustracji robiła sporo. Zabawne, zetknęłam się z poglądem, że raczej inni szukali ilustracji, mam na myśli Niemców, Tristan und Isolde, Gottfrieda von Strasburga, że tak powiem, wydał Berlin w 66 roku, a nasze wydawnictwa niekoniecznie. Z innych rzeczy, które są znane i z którym mogli mieć Państwo do czynienia, które ilustrowała hiszpańska Neumann, to jest Złota Legenda Jakuba Neworegine. Czy też Dworagin, to jest Pax 55 rok. Ilustrowała również wiersze Federico Garcia Lorca. I oczywiście, że to jest ilustracyjne. Tutaj nie ma mowy o żadnej ekspresji, o żadnym niesłychanym wyrazie. To jest to, co ona umiała i znakomicie robiła. Uświadamiam, że legendy, te, które są tutaj, to jest ilustracja, czyli to, co jak gdyby dla hiszpańskiej było w pewnym momencie chlebem powszednim. Jest to oczywiście druk kolorowy, to oznacza, że z każdego klocka jest nabijany kolejno każdy kolor na tę samą odbitkę za pomocą pasera. Jest to coś, co, że tak powiem, w tamtym czasie już było akceptowalne i modne, już wtedy Kościół nie protestował nigdy. Mówimy o kościele i mamy teraz do czynienia z dekoracjami kościelnymi, które jak gdyby w pewnym momencie przypuszczam, że były po prostu źródłem utrzymania. Jest to dla mnie oczywiste. Ale najbardziej chyba to, co pani mówi, to, co widzę, ja do tego kościoła chodziłam. Chodziłam tam na msze rokowe i no więc ja pamiętam i jak gdyby wręcz pojechałam, jak właśnie pisałam, żeby zobaczyć jeszcze raz. Ja ten kościół świetnie pamiętam i tam na dole to było takie miejsce, ale proszę pomyśleć, że jeśli odbywały się msze rokowe, a poza tym zgodnie z regułami posoborowymi po Soborze Watykańskim II, msza mogła się odbywać nie tak, że są wierni, powiedzmy tak, wierni, ołtarz, przepraszam, i ksiądz, tylko wszyscy stali dookoła. Ja grali na perkusji i zawsze mi się to kojarzyło właśnie z jej polichramiami po prostu, ale przyznaję bez bicia, co bardzo się wstydzę. Nigdy wtedy nie myślałam o tym, że to jest jej. A dobrze jest zdawać sobie sprawę, że pasowało do wystroju, świetnie współgrało, młodzież to akceptowała, to było oczywiste. To jest nadal nowoczesny kościół oczywiście i no jednak gdyby mozaiki, nie pamiętam tej, która jest po prostu tutaj, ale to pamiętam znakomicie, bo to było jak gdyby moje życie, moja część. I jak gdyby znakomicie współgrało, jak gdyby potrafiła tę religijność jak gdyby odnaleźć również, jeśli chodzi o młodych ludzi i uważam to za rzecz fascynującą w tym, pod tym względem. Tak to wygląda i teraz następne. Wybierałam tylko to, przyznam szczerze, co mi się bardziej podobało. Mam kościół Dobrego Pasterza w Piwnicznej, który, padła sugestia, że może to są, ponieważ figury są przeciwstawione światłu, te, które stoją w oknach, że może, przyznam, że jest to rzadki zabieg i w ogóle pierwsze słyszę o czymś takim, ale znaczy nie sądzę, żeby ona stawiała figury. Ja myślę, że to było i do tego doszło i sytuacja jest taka, że jak gdyby może to są świeczniki, może to ma udawać świecznik symbolicznie. Wątpię. Tak, tak, ale nawet, ale ja się nie wyobrażam, bo przepraszam, nie wiem, kto postawił w oknie figurę tak, że ona jest ciemna, a za niej wali światło. Nie, nie, to jest... Tak, bo proboszcz, zdaje się, był niezadowolony, bo tam, ale to jest problem, który jest aż nudno mówić o tym po prostu, że... Tak, to po prostu to są problemy takie, ciężko jest się dogadać. Jak gdyby proboszcz mówi, że nie i ma i mówi jak gdyby i na tym dziękuję po prostu i proszę wyjść, no po prostu. Także trudno jest, wszystko jedno. W każdym, a poza tym jak mówię, ten, kto postawił figury, te rzeźby w oknach był... to grzecznie, prawda, powiem. Natomiast drugi ołtarz podoba mi się bardziej, tym bardziej, że jest na nim dużo miejsca na wota, co no, jak gdyby jest potrzebne w kościele katolickim każdym. I pojawia się mozaika oczywiście. Nie jest to moja ulubiona praca, ale podoba mi się bardzo również. Mamy do czynienia z kaliskim kościołem, który wyjątkowo mi się podoba, to znaczy jeśli chodzi o krucyfiks. I czymś, co przyznam, że o ile część rzeczy korzystałam tam z książek i w ogóle z pomocy, ze zdjęć znajomych, o tyle ostatnie zdjęcie jest, to po prawej jest skopiowane z internetu. Bo nigdzie nie mogłam znaleźć kościoła w Hübingen, w życiu tam nie byłam, jest to ostatnie dzieło artystki. I jestem zdumiona, ale jednocześnie pełna podziwu dla otwartości, od razu powiem. Dlatego, że wojny z proboszczem, to ja sama to przeszłam przy okazji kościoła na Ursynowie, ja nie jestem artystką, ale pisałam pracę magisterską i że tak powiem, jak napisałam jakąś interpretację, to ksiądz stwierdził, że na pewno jest inaczej i żebym w ogóle nie śmiała, więc jak gdyby to wiem, o co chodzi, ale trzeba być bardzo otwartą osobą, żeby móc przedstawiać ideę, która jest niekanoniczna w jakiś tam sposób. Droga rozwoju, uzdrowienia człowieka, u kresu czeka Chrystus. Mogę się domyślać, że ta biała postać, która jest po prawej, za ołtarzem, przepraszam, to jest Chrystus, który czeka na człowieka. Człowiek w międzyczasie no, podlega rozwojowi i w międzyczasie coraz bardziej się uzdrawia, no niejako on jaśnieje. Proszę zobaczyć, że ten pierwszy po lewej na tym rysunku, na tym zdjęciu jest za kratami. Potem jest nadal ciemny, już może bez krat, potem wygląda jakby spływała na niego kropla wody, potem ta kropla wody go ogarnia, a potem jak gdyby Chrystus go bierze w swoje ramiona, jak sądzę, mówiąc przenośni i jak gdyby on się w tym Chrystusie roztapia. Od razu powiem, to jest odważna jak na katolicyzm i bardzo, znaczy nie sądzę, żeby nieprawidłowa, ale nie żeby jakaś taka no absolutnie, że tak powiem zgodna i tak dalej, ale odważna i bardzo indywidualne podejście. Podobno to był proboszcz, był rzecznikiem tego, ale mnie...
Nie, to była inna historia, to przyjaciel, taki ośrodek, wtedy diecezji, ośrodek duchowy, jak się wypoczynkowy i poproszono mamę o zrobienie ściany, a ludzie bardzo się zaangażowali w sprawy społeczne.
No jak przeważnie Kościół na Zachodzie katolicki. Ja myślę o tym, że większość mówi, to ja, tak jak ja pamiętam swoje kontakty, że zrobi Pan Matkę Boską z Dzieciątkiem i Jezusa, jak uciekają do Egiptu. I to jest temat, który już jest sprawdzony, kanoniczny, że tak powiem. Zrobi Pan to czy tamto, albo cnoty i występki. Ale trzeba być bardzo otwartą osobą, żeby szeroko myślącą, i to się wynosi z domu moim zdaniem, żeby zgodzić się na ikonograficzny, nietypowy, oryginalny pomysł. Ja mówię o tym, jak mówię, zdjęcie, ja o tym przeczytałam, po czym rozpaczliwie szukałam w internecie miasta Hübingen, w ogóle na miłość boską, gdzie leży, i żeby znaleźć jakiekolwiek zdjęcie. No i to jest jedyne i ono, że tak powiem, zostało przeze mnie, że tak powiem, żeby można było cokolwiek zobaczyć. I to jest, no więc... Więc to w ten sposób wygląda. I teraz dlaczego? Bo jak gdyby jest to koniec mojej drogi, tego co chciałabym powiedzieć. Chciałabym też chwilę porozmawiać przy grafikach samych, ponieważ ja specjalizuję się w grafice w ogóle. Natomiast podkreślę tą rzecz, która jest dla mnie najważniejsza. Po pierwsze, sztuka klasyczna w XX wieku korzysta z doświadczeń awangardy, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Hiszpańska Neumann zdecydowanie lepiej i jest to fascynujące. Po drugie, jest artystką lewicującą, wyraźnie, ale artystką, która współczuje swoim, że tak powiem, przedmiotom swoich rysunków i grafik. Jest to dla mnie warunek sine qua non, bo jak mówię, jestem wstrząśnięta sztuką krytyczną, współczesną czy zaangażowaną dwudziestolecia, która jest pozbawiona współczucia. To budzi moją ogromną, dlatego ją lubię, w sensie jej twórczość po prostu, dlatego jest mi bliska. A poza tym jest znakomitą graficzką, kontynuatorką, to jest jakby moje kontynuatorką grafiki dwudziestolecia międzywojennego. Inni robili to słabiej i gorzej po prostu. Mówię o grupie 9 grafików, a one lepiej i to jest krzepiące. I to wszystko dziękuję. Znaczy jeśli chodzi tutaj o pokaz, to dziękuję Państwu. Także czy jakieś pytania, przepraszam, do mnie, a może... czy wątpliwości. To może przejdźmy do grafik, bo ja już mówię o czym myślę.
Mianowicie, to jest bardzo fajne. Tak, ja już porozmawiałam, bo ja wiem, no to są pani była moją asystentką, także wiem. Wszystko się zgadza, w końcu nic z tego nie wyszło. Także zdaję sobie z tego sprawę. To są... Przepraszam, to nie ja. Dobrze, ja się zastrzegam. Ale przepraszam, to są te najwcześniejsze rzeczy. Oczywiście to jest rysunek, to jest grafika. I teraz jeśli Państwo spojrzą, jest robione na bibułce. Jeżeli Państwo zobaczą z bliska drzewo, trzeba patrzeć z bliska, nie należy dotykać, ale jak gdyby bibułka jest delikatna. Jak mówię o druku wypukłym, to jak Państwo myślą o stemplu. Stempel to jest, jak się drukuje, ale mówię o stemplu gumowym, takim tradycyjnym. Która część drukuje? Bierze się wałek z farbą i nakłada i to, co jest wypukłe, drukuje. A kiedy mówię o grafice mieszanej, którą ja zawsze chciałam zobaczyć, to mam na myśli taką sytuację, że mam płytę i nakłada się farbę, ściera z wierzchu i wtłacza w rowki. I tak się mocno naciska tą płytę, że ona oddaje grafikę z rowków. Tak robią techniki metalowe, to jest klęsłotu. A tutaj są wszystko wypukłe druki.
Ale są... powiem jako świadek powstawania większości z nich, że powstawały one bez użycia prasy.
Łyżką,
łyżeczką, bądź krowim żebrem.
No, bo to kładzie się tą bibułkę na płycie i po prostu po kawałku, że tak powiem, dogina, że tak powiem...
Nie za mocno.
Nie słabo. Płyta, znaczy prasa jest... Oczywiście, a tym bardziej, że to są bibułeczki, one są delikatne. Oczywiście jest, że tak powiem, myszka jest tak samo widoczna. Jest sygnowane tak jak trzeba, jest założony nakład, są delikatne. Są mity nieklasyczne, te, o których żeśmy mówili z dedykacjami, to robiłam ja zdjęcia ze tak powiem, tutaj z zachodnich zbiorów. Także, tak jak mówię, z tego wszystkiego rodzi się człowieczek, który jest całkiem podobny do nas, ale najpierw pojawiają się różnego rodzaju stwory.
To ja bym to zadyskutowała, ale to inne rzeczy.
No, oczywiście, że tak, można i w ten sposób.
Ja byłam przerażona, bo tam jest jeden taki, który po prostu takim kolcem przebija swoje i wygląda na to, że nic dobrego z tego nie będzie po prostu, ale to są kwestie. Zwracam uwagę na papier, też zwracam Państwa uwagę, jeśli chodzi o sprawy wystawiennicze, że tutaj pokazane są bez żadnego paszportu. Jest w tej chwili moda na pokazywanie krawędzi, bo papier jest w ogóle sam w sobie fascynującym tworzywem. W związku z czym w tej chwili coraz częściej pokazuje się przytrzymane poruszkami albo wstążeczkami takimi plastikowymi grafiki. Jak będą Państwo obserwowali na świecie, coraz częściej pokazuje się krawędź, bo nagle papier stał się cenną i wyjątkowo atrakcyjną takim podłożem. Zaczęły się coraz ciekawsze papier z różnego rodzaju, ryżowy, nieryżowy. Rzeczy pewnie, jeśli papier ma takie wykrateczko, oznacza, że jest papierem żeberkowym, to znaczy naśladuje albo ma własne żeberka, tak jak było papier czerpany, odciskany na sicie. Teraz mamy, to jest to późniejsze i późniejsze, mamy również tą straszliwą wiedzę, o której zawsze myślę z takim brakiem oddechu po prostu, bo to jest dość przerażająca rzecz. Zwracam, przepraszam, ale jak mówimy o piecie i o bólu, a ja zwracam uwagę na krawędź, tak, ale to jest nieunikliwe w tym zawodzie, po prostu to są rzeczy nie do ruszenia. I tam są te takie rozczulające grafiki, tam jest ta procesja, nie ma, bo ja tam myślałam jeszcze o tej nauczycielce starej, bo tak myślałam, że się strasznie smutno, bo mówię, na pana delegacji z Dalii Cisa po prostu staje przed oczami od razu. Natomiast trzeba mieć własne dziecko, żeby robić takie rzeczy, trzeba to dziecko widzieć, przyglądać mu się i rozmawiać z nimi czuć. Więc to są rzeczy, które są dla mnie zawsze bliskie i w ogóle atrakcyjne. No to też mówię, proszę popatrzeć, jakby zróżną siłą, jeśli się dobija łyżką, to znaczy do odciska tą łyżką, naciska się z różną siłą, czasem słoje, czasem łatwiej, znaczy czasem mocniej, czasem słabiej. Jest to coś takiego, że można osiągnąć własny efekt i nie jest tak, że każda dotyka jest jednakowej wielkości. Jeśli mówią, że belka po tym, co jest warto, to będzie się często pojawiać, czy często po tej maszynie limituje. To jest papier, żeby to było wciskane na metalowej kacie i to widać po prostu. Znaczy to jest jego uroda, to nie jest jego felek, tylko to jest jego uroda, jego balo, który jakby się poszuje w tej chwili. Także jest to fascynujące w ogóle. Natomiast mówię, pozytywam też taką rzecz, która jest ogólnie dotyczy wystaw sztuki na papierze. Jeśli gdziekolwiek są Państwo za granicą, w Polsce, i czytają Państwo, że jakaś kolekcja chce pokazać swoje zbiory papierowe, to należy pędzić ze względem głosem. Dlatego, że generalnie zbiory papierowe leżą wiecznie w szafie w każdym muzeum na świecie. Zapięcie Muzeum Narodowym, w Lurze i nawet w Tomowa, w Lepinie, leżą w szafie po cienku i ci krótko sobie czekają. I potem wychodzą na 3 miesiące albo na 2, pokazują się i chowają się z powrotem. I potem siedzą i odpoczywają. I to jest reguła. Jeśli gdzieś są papierowe zbiory, należy chcieć się zobaczyć. To znaczy, należy uznać to za rzecz rzadką i wartą naszej uwagi, bo w ogóle papier jest to, że fascynujący papier bywa, że przetrwa dłużej, w zależności od jakości papier, ze szmat papier, nie ze szmat, bibułka, papier japoński, najróżniejsze, są ich ogromne ilości. Natomiast jest to tworzywo, które w jakiś sposób wydaje mi się magiczne, tworzy się rzeźby z papieru, tworzy się punta papieru, bo możliwości produkowania tych zabawek z papierów i ze zabawek, które się żartowi przenoszymi, są ogromne. W każdym razie mówię, wystawy papierowe to jest coś, co należy oglądać, jest to rzecz rzadka, cenna, jest to zrobione dla nas, wyjmuje się te zbiory po to, żeby pokazać. Obrazy przeważniejszą zawsze, którzy pracują w nie, jeśli jeszcze jakieś pytania techniczne, bardziej dotyczące tutaj naszych. Zwracam uwagę na to, co jest, że to jest zupełnie inna kreska i to jest tamta. Tak jak gdyby sztuka światowa wpłynęła, jakby sztuka gestu zadziałała. To też cały czas myślę, bo ludzie po prostu swój silnicze, po prostu silne wydaje, wydawać, nawet jej rysunki. Nigdy nie słyszałam o jakiejś, tak jakby słyszałam się przypomnę o Stalina, natomiast nic poza tym potem, nic nie wiadomo.
Tak, w jednym z listów, którą napisała do dorosłych naszej babci i taty, że no chyba elitę, że ona się zajmie, bo na szczęście kolega Kulis, o co to zdaje się w listu, tego tematu nie wyeksploatował.
Bo to prawda, bo Kulisiewicz jako wściekły jeździł po całym świecie, co więcej przywoził i jak gdyby był, no dobry żył. Ale dobry, nie mam co tego odmawiać po prostu. Więc nie wątpię i jak mówię, ja zawsze widzę pewne rzeczy, natomiast ten rysunek, też ja mam jeden zbiorek rysunek, z jakich był ten rysunek, tutaj to trzeba oglądać, jak powinien na tego książkę. tego tamponowanie i tak dalej, to jest coś, co
nie było tamponowanie. No, proszę mnie, prędzej, o ile pamiętam, mam 10 lat, więc nie wiem,
co matka robi. Co matka robi?
Dmuchała przez taki...
Przez siteczko?
Nie, tak miała... Nie wiem, jak to jest nieżywy, taki zbiorniczek z tuszem.
Do pryskania, tak, do pryskania.
Bo ja takie coś robiła, ale nie tam
robiła. Nie tam podobała.
To.
Tak, na
rozumieniu.
Tak, pierwsze są jeszcze nie posypywane piaskiem. Pierwsze są u nas tylko gruntowanym winawilem i częściowo drapane czasami.
Po prostu to są fajne rzeczy. W ogóle to, co dajmy, to ja pamiętam taką, jak przepraszam, mówię, zabawki dziecinne, były takie, by się fukacze nazywało. I to było takie coś, co powodowało, że można było pryskać przez szablonik. I oczywiście potem występowało takie napryskane, że takie w takiej torbeczki po prostu.
Ja się było teraz, szablonik.
Więc myślę, że to jest to zabawa. Ja pamiętam, że przez sitko przed wojną ruszyli, bo to widziałam na zdjęciu, jak to ruszą na Altona.
Także to są takie mieszkanie było być może było pleksanie. Pędzel, tego nie wiem dokładnie.
Takim, jeśli że tak powiem, pędzel.
Ale na pewno nie żadne tam to było. Tego nie
wiem. A mam na pracowni mieszkanie państwa?
W czasach naszego wczesnego dzieciństwa, czyli do 62 roku, to było małe mieszkanie i rodzice mieli 9-metrowy pokój, żeby były sypialnie, biblioteka. Pianina ojca i pracownia mamy. Jeszcze czasami prosiłem, to ojciec został podstawiony, czy mu się dobrze tym dopiero sobie oddychało.
Ale przeszło.
Przeszło, tak, to przeszło.
No i wyjścia, przepraszam.
Wtedy tak,
co jest przeżywane. Nie ma wyjścia do różne rzeczy, no tak było. Tak.
Ale to właśnie by było taki warunek, jak jego pracownia, ale właśnie pracownia i mieszkanie są całością. Ale w zasadzie byśmy nie bardzo chodzili do pracowni, jak mam coś robiło, tak to dorośli trochę, tak. Ale mimo wszystko sporo liczyliśmy tej strony technicznej. Ja nie wiem, co się rozmawiało. Powiedzmy o tych mitach, które to liczyłem.
A to są bardzo ciekawe, przepraszam, bo...
To jest bardziej takie poczucie tego, co się dzieje w duszy człowieka, że to nie jest... że człowiek jest jednocześnie na ten element bardzo zwierzęcy, brutalny, instynktami przeżarty, przegryziony i w ogóle, ale jednocześnie jest w nim coś takiego pięknego, duchowego, co tutaj właśnie się wyzwala w postaci tej duszyczki, która po niebu zna. Czy coś to na styku tych pojęć. I trochę podobnie w podobnym kluczu do filmu, jak można odczytać.
A były jakieś dyskusje rodzinne z bratem swoim, czy powiedziała pani mama?
Ze swoim bratem na pewno tak, bo to już nas to nie za dużo interesowało, jeśli się nie podoba. Nie no, po prostu, to się przyjeżdżali na ogóle. Przyjeżdżała z drugiego końca Warszawy rodzina z kuzynką, rówieśnicą. Nie na podwórku, grać w piłkę, a nie tam, nie wiem, w podchody, a nie tam spalić z gorszy. No co, ile tak? Jakiego 10 lat na to wychodzi? Czy na to się nie stoi?
A tu mam
80.
Nie, więcej, ja wybrałam, przyznam szczerze. Ja się zetknęłam ze zdaniem właśnie takim, że gdyby Niemcy ją wolę, raczej Niemcy wybrali ją
później
po prostu.
Może to było około 70
tak, tak, ja się zdaję sobie, że to dla mnie był wybór takich kilku rzeczy. Oczywiście, że tak, no to mamy też jest oczywiste. Po prostu tak, że tam był coś. A właśnie, no jakby Złota Legenda to jest jakby nowej polityki, która wszystkich. Przepraszam, studentów historii, że jest to nieuniknione po prostu, że życie czytała Złotą Legendę.
No, to widzą też.
To nie byłabym taka pewna, ale na studiach historii
sztuplicę mas po prostu, że to jest nieumiejętne i to po prostu przez wyczytanie swoje właśnie tej ilustracji, a to zawsze będzie nam to przyjemność. Dla mnie jest takie coś, co jest dla mnie ogromna otwartość i to, że artystka zaangażowana i współczująca. To jak mówię, nie jest naprawdę, nie jest dla mnie obserwacja moja, że nie współczesnej lewicy, to jest strasznie smutna po prostu właśnie, bo najczęściej ma to nic wspólnego ze współodczuwaniem, ze współczuciem. Nie, bo te, moim zdaniem, przepraszam, panienka z dobrego domu zajmująca się nędzą robotniczą i osiedlami.
Ale panienka z dobrego domu, takiego dobrego, taki taki dobry dom, co to tata prowadził ognisko Sokoła na Czerwonej Woli i tak dalej, i tak dalej.
Rodzina jakby
to jest właśnie taki.
Położono do PPS.
Mocno zbuntowany. On nie należy do PPS-u. Nie, dziadkowie nie należy do PPS-u. Mama, ale sympatyzowali. Mama miała ciągle o to, żeby się do tego zapisać, ale jej przyjaciele powiedzieli, ty się trzymaj ręce animacji i nie radzi. Co? Ale mi dziadkowie nie należy do żadnego. Ja ale sympatyzowali rzeczywiście przetrój postaci historycznych.
Kobiety artystki, które ja miałam w 20-leciu graficzki, fotografia wyszła w tej chwili znakomita i przyjemnością mam myśleć. Tak, Słowiński, tak, myślę o tym. Jakby pokazuje wyraźnie, że o wiele bardziej interesują to taki światek, to co dzisiaj, prawda, to co mężczyzna mówi, że bądź kobieca, to znaczy kwiatki, zwierzęta, to są strasznie miłe rzeczy, prawda, ja nie twierdzę, sport, moda, podróże, to są takie legendy religijne, bo to jakby kobieta uważam, że to jest kobieta. Tak, to powinna robić po prostu. I jak gdyby rzadko się zdarza, żeby kogoś interesowała, miała własna praca, ale ja mówię, jak, dlaczego nie, dlaczego stroje, ja zawsze to wszystko jest fascynujące, kobieta powinna mieć swoje stroje, kwiatki, interwencje, tak, cudowne, może powinna robić sporty i samochody, wszystko to się zgadza. Ale rzadko, która się bierze za pokazywanie właśnie międzyosiedla robotniczego, przewodniczego czy tego rodzaju rzeczy. To jest to, co...
I to jak widać było także w czasach przedsocjalistycznych.
Tak, właśnie w czasach studenckich. A potem już jak gdyby, a potem jak gdyby dla mnie to jest forma ogrony, dlatego że to właśnie, no na miłość boską, to tak, prawda, to nie wiem, to jest gdzieś u tego, u Herberta, prawda, to ten poeci robią, stają w obronie dzieci. Tam w ogóle wszyscy poeci, nie wystają, wstawali w obronie dzieci, ale ona jak staje, to właśnie pokazuje nauczycielkę, prawda, z prowincji, albo dzieci z Gawronem, albo tutaj procesy, jakby pokazuje zupełnie inne dzieci, no więc oprócz własnych dzieci, po których widać, że je robiła z nagłowy po prostu. No tak myślałam, że to musi być, że tak powiem, z dziecka.
Powiem wszystkim, za to pierwsze w życiu 5 zł zarobiłam za to.
Bo za pozowanie.
No tak, tak. No, no, jeszcze ono było papierowe.
No Boże. Też nie ruszę się, nie ruszę się, nie ruszę do ręką.
Tak, tak, tak.
Ale to jego brata już tworzyła ten przewodnik.
Była ta wystawa rok temu też w jakiejś formie, teraz przetworzona.
odsłona, zupełnie odsłony, tylko w tej zachęcie. Także bardzo, bardzo dziękuję i też się bardzo cieszę, że Pani do nas dołączyła, liczyłam na to po cichu.
Tak, tak, tak.